Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Witam wszystkich serdecznie, CoDrive numer 64 po Grand Prix Holandii, a przed Grand Prix na torze, który jest tak inny od Holandii jak to tylko możliwe, co zwiastuje dużo emocji. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy Lando idzie na mistrza, o tym, co się dzieje z Red Bullem i o tym, czy młody Włoch w końcu podbije Formułę 1, a są ze mną już w Polsce w swoich wspaniałych mieszkankach Aldo na Marciniach. Dzień dobry bardzo.
Dzień dobry.
O, jak skromnie, myślałem, że coś powie więcej, już się tu nastawiłem na dłuższą pauzę, no dobrze.
Oraz Słuchaj, ja wracałam z Holandii prawie tak, jak sprzęt Hasa z niej wyjeżdżał, więc nie wymagaj ode mnie dużo dzisiaj.
To jeszcze może opowiesz i witam Ciebie, Czarku, również.
Dzień dobry bardzo wszystkim.
Dzień dobry, jak miło Was widzieć, nawet na kamerkach. Zaczniemy sobie od propsów i disów za Grand Prix Holandii. No cóż, osobiście powiem, nie było to dla mnie najbardziej porywające Grand Prix, jakie widziałem w życiu, chociaż do Monako mu jeszcze daleko, ale zacznijmy od propsów i props od Aldony dzisiaj. Proszę bardzo, Aldona, za Grand Prix Holandii.
Mój props idzie do Charlesa Leclerca, a za to fantastyczne minimalizowanie strat w niedzielnym wyścigu, dobrą strategię, tutaj propsik na podziałkę z Ferrari. Natomiast też za podejście Leclerca, ale to jest, ja mam wrażenie, że tutaj za pośrednictwem nas mediów dokonuje się jakaś komunikacja na linii kierowca-zespół. I gdy Leclerc wychodzi i mówi do nas, do dziennikarzy, musimy zrozumieć, gdy nam nie wychodzi, ale musimy też zrozumieć, gdy nam wychodzi. Ja się nie cieszę z tego, że nam wyszło, tylko dlatego, że wyszło, tylko chcę wiedzieć dlaczego. To jest trochę uderzenie do tego, o czym mówił Fernando Alonso, co Czarek tutaj też wiele razy podkreślał, że Ferrari jako zespół w momencie, w którym wygrało Grand Prix Monaco, to wygrało wszystko. A tak nie jest. Trzeba cały czas głowa w dół, siedzieć, analizować i w gruncie rzeczy w tym momencie Leclerc zwraca się do swojego zespołu bardzo przytomnie. Więc za to props.
Chcę wiedzieć, dlaczego wyszło, chcę wiedzieć, dlaczego nie weszło.
Proszę rozumieć ten komentarz, jak tylko Państwo chcecie. Skoro tak się wyrwałeś, to proszę bardzo, niech Ci będzie dane. Drugi props, Czarek.
To ja dam propsa drugiego Sainzowi. Pójdziemy sobie po linii Ferrari, no bo stracił trening, jedyny suchy z powodu skrzyni biegów i potem po starcie z 10 pola, i to też tak naprawdę dzięki dyskwalifikacji Albona, wskoczył sobie chłopak, bo w fajnym wyścigu z niemałą ilością wyprzedzania na piąte miejsce. Oczywiście pomogło tutaj tempo samego Ferrari, które było zaskakująco dobre w wyścigu, tak jak Aldona do tego nawiązywała, natomiast cały czas trzeba było coś jeszcze z tego wyjeździć na torze, na którym wyprzedzanie wcale nie jest łatwe, i Carlos zrobił naprawdę kawał dobrej roboty, bardzo przyjemnie się na to patrzyło.
No dobrze, jestem teraz postawiony w fatalnej sytuacji, bo jest wiele propsów, które można dać, i jak dam jednemu, to powiedzą, że innym
drugi się
dałem.
Obrazi.
Tak, ale ja dam dla Pierre'a Gasly, ponieważ jak na Alpine to doskonała robota, bardzo jak na nich to w ogóle fantastyczne miejsce, więc po prostu, zwłaszcza, że ostatnio o Gasly, jeśli myślałem, to tylko w tym kontekście, ile zostało w nim jeszcze z tego błyskotliwego młodzieniaszka, który wygrywał wyścig i który był wyrzucany na drzwiach z Red Bulla. Więc tak, natomiast
mówiłeś o tym, jak myślałeś o Gastim, to od razu sobie pomyślałem o jakieś, nie wiem, samotne zimowe wieczory i tak dalej, to brzmiało tak romantycznie, a potem jakby zbiłeś ten nastrój tak okrutnie.
Nie, to lepiej, bo jest letni wieczór, było 34 stopnie, pociłem się i wiesz, i patrzyłem na zdjęcia.
Rozumiem. A ciekawe, zwróćcie uwagę, że Lando Norris został wybrany kierowcą wyścigu, coś co mnie dzisiaj zaskoczyło, bo przeczytałem o tym podczas pole position w komentarzach, a żadne z nas nie dało propsa Lando Norrisowi. Czy jesteśmy hejterami Lando w tym momencie?
Zwycięzca wyścigu bez propsa. Takie rzeczy się dzieją.
Jeszcze wywalczył prowadzenie poprzez manewr wyprzedzania na Mistrzu Świata trzykrotnym.
No, po swoim zepsutym starcie. Jej.
Po tym jak stracił prowadzenie na 160 metrach.
Ekipa CoDrive go nienawidzi. Zobacz dlaczego. Dobra, teraz w takim razie disy. Może z disa dostanie w ogóle jeszcze lepiej. To w tej samej kolejności, proszę, Aldona.
Ja idę na łatwiznę Logan Sargent, który w ważnym weekendzie dla Williamsa, to jest tor, na którym rok temu Alex Albon wyjeździł tutaj czwartą pozycję w kwalifikacjach i bardzo dobre punkty w wyścigu, w przede wszystkim bardzo mocno poprawionym samochodzie, na co poszły niemałe pieniądze. Rozwalił się w sposób amatorski, no głupi, i naprawdę ja miałam do niego trochę sympatii, bo mówiliśmy też tutaj o tym, mówił o tym Cezary, że pewnie Sargent nie jest tak zły, jak nam się wydaje, bo na pewno nie ma takiego samego sprzętu jak Alex Albon. Natomiast no, nie pomaga nam w obronie jego jakiejkolwiek takimi zdarzeniami. Powiem wam szczerze, że nawet się już dziwnie z nim rozmawia w zagrodzie, bo już nawet ludzie go nie pytają o jego przyszłość, bo już wszyscy wiedzą, patrzysz na niego, on wie, ty wiesz, no to Logan, jak dzisiaj było, no, takie pytania słyszałam z boku do niego, więc...
A podeszłaś go spytać na przykład, w jakiej innej serii będzie jeździł? No bo jakbyś tak podeszła, słuchaj, nie oszukujmy się, w Formule 1 to już nie pojeździsz.
Miejsca nie zagrzeje.
NASCAR może... O, w NASCAR tak się fajnie rozbijają, to on by się tam pasował, bo oni tam się tak...
Skreśliliście go! Całe środowisko biedne. Trochę mi go szkoda, bo on też, no, miałem taki moment słabości, kiedy byłem na spotkaniu prasowym z nim na Węgrzech i mówił o tym, że teraz już niezależnie od tego, czy pojedzie dobrze, czy źle, to zawsze wszyscy będą go krytykowali, widok. No ale fakt jest też taki, że trochę sobie to sam jakby załatwił tą słabą jazdą. Ja co prawda sugerowałem dzisiaj wcześniej w innym programie, że Magnussen jest moim jakby dyżurnym ogórem, ale dam disa Sergio Perezowi. Sergio Perezowi, bo była po pierwsze dlatego to przewrotnie, bardzo jestem złośliwą bestią, bo była dyskusja pod moim tweetem, dlaczego tutaj, że Sergio taki solidny, dobry wyścig pojechał, dlaczego jemu? No więc dlatego jemu, że po pierwsze w kwalifikacjach to uzyskał piąty czas i był wolniejszy o cztery dychy prawie od kolegi z ekipy. W wyścigu jego kolega z ekipy był na drugiej pozycji, co prawda z potężną stratą, największą w tym sezonie, ale jednak drugi na mecie, podczas gdy trzeci był Charles Leclerc, który zaczynał ten wyścig za Sergio Perezem, a ukończył go przed Perezem. Carlos Sainz też zaczynał ten wyścig przed Perezem i dojechał do mety przed Perezem na pozycji numer 5 i George Russell, gdyby nie niespodziewany pit stop i niespodziewane problemy Mercedesa z opanami, też były przed Perezem i wówczas Sergio byłby siódmy, a nie szósty. Więc jakby biorąc pod uwagę całokształt, to jednak no nie patrzę na to w ten sposób, jak wiele osób, że o, dojechał do, wyszedł z Q1 i z Q2, o, dojechał do mety, o, zdobył jakieś punkty, fantastyczny występ u Sergio. Nie, 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 ciągle daleko mu do tego, co można nazwać fantastycznym czy dobrym występem. Ja uważam, że jest to występ rozczarowujący.
No tak, po prostu poprzeczka wobec niego jest tak nisko zawieszona, że coś takiego już jest fetowane, a tak naprawdę w stosunku do tego, co powinien pokazywać, to wciąż jest dużo, dużo poniżej. Ja dam disa Haasowi, ponieważ uważam, że to, co zrobili, to jest jakaś w ogóle kaszana sezonu i to jest, wiecie, jak pies się boi jeża, więc odwraca głowę i po prostu idzie, udaje, że go nie ma i na niego staje, bo nie patrzył, gdzie idzie. No jeszcze do tego wrócimy tematu, ale jestem po prostu, moim zdaniem to jest w ogóle żenada roku to, co zrobili z tym, że zatrzymali im bolid. O to mi.
A wrócimy do tematu psa jeża? Bo ja nie kojarzę w ogóle tej historii.
Nie, wyobrażam.
Nie, no wiecie, nie mam psa, ale znam... Nie, ale kiedyś uratowałem. Ale no wiecie, jak niektóre psy mają tak, że jak się boją czegoś, to odwracają głowę. I na przykład idą do przodu i stoi kot, więc odwracają głowę i na niego zaraz wpadają i są jeszcze bardziej przerażone, bo to jest taka technika udawania, że jak nie patrzę, to nie ma. Więc tak samo Haas odwrócił głowę, tego komornika i problemu nie ma. I potem nagle ich zatrzymali w Holandii i nie mogli wyjechać. Więc,
no to ciekawe. Więc tak. Myślałem, że tylko ludzie tak mają, że wie, że na nie. Wszystko jest dobrze, nie, tak nie ma, bo jesteśmy w tym mistrzami, a to od psa się wzięło.
Naszego wspólnego przyjaciela pies, jak opiekowałem się jego mieszkaniem i właśnie był w tym mieszkaniu pies, a przywiozłem swoje koty i on tak się ich bał, że po prostu jak widział kota, który siedział na półce, to po prostu przechodził z główką przechyloną o 180 stopni w drugą stronę i że wpadał na wszystkie szafki i stoły po drodze, bo nie patrzył, ale ważne, żeby zagrożenia nie było widać.
A może on go po prostu tak ignorował, pokazywał, nie wiem, jakąś swoją wyższość temu kotu, chciał go poniżyć.
To raczej koty zawsze są z pozycji poniżatorów.
O, poniżator.
Kot też na niego nie patrzył?
Podoba mi się.
Nie, nie, kot patrzył właśnie z wyższością zdecydowaną dla jego gatunku. To chyba jak na wszystkie zresztą, nie tylko na psy. No dobrze, pytanie, czy Lando Norris będzie mógł na wszystkich patrzeć z góry na koniec sezonu? Ale smooth przejście, udało się. Lando Norris idzie na mistrza. Zostało nam 9 wyścigów, a Lando Norrisa i Maxa Verstappena dzieli 70 punktów, czyli uwaga, szybka matematyka. Jeżeli Max Verstappen zawsze przyjedzie drugi, a Lando Norris zawsze co najmniej drugi. A Lando Norris zawsze przyjedzie pierwszy. Do tego zdobędzie 5.
Co najmniej pierwszy.
Tak. Co 5 punktów za najszybsze okrążenia i wygra wszystkie sprinty, to wtedy wygra Mistrzostwo Świata. Czyli jakby nie patrzeć, wszystko jest w rękach Lando Norrisa, tak? Jeżeli pojedzie absolutnie perfekcyjny dalszą część sezonu, to może to wygrać. Lando
tak,
Norris
Maciu,
mówi...
właśnie tak. No. To jest ten jedyny słuszny wniosek.
Lando Norris mówi o tej sytuacji tak. Walczę o mistrzostwo od pierwszego wyścigu. Nie jest tak, że właśnie zapadła nagła decyzja. Muszę być lepszy. Ciężko pracowałem cały rok i wciąż tracę 70 punktów do maksa, więc myślenie teraz o czymkolwiek więcej jest dość głupie. Będę się skupiał na pojedynczych wyścigach i dalej robił to, co teraz. W tym momencie reszta mnie nie obchodzi. Teraz myślę o kolejnym wyścigu, więc nie muszę dostawać tego pytania w każdy jeden weekend. Czyli odsuwa od siebie troszkę tę presję.
To jest też jest wszystkim zażalenie do dziennikarzy, nie? To jest taki tutaj... Wiesz, po co mnie pytacie, wy głuptaki?
No, myślisz, że to aż tak, że to jest
oczywiście.
Taki
ewidentnie to jest, to jest tak. Ewidentnie odstrzeknięcie takie, kurde, pokiego wała mnie pytacie, głupki.
To teraz mam nadzieję, że co weekend go będą pytać w takim razie, jeszcze ze zdwojoną siłą. No, ale o co mają go pytać? Lando, jak się czułeś, wyścig po wyścigu? No, a tymczasem Max... Tak, Ozo. Max, mówiąc o Norrisie, przypominamy, może ktoś nie wie, Max Verstappen prywatnie przyjaźni się z Lando Norrisem. Lando jest naprawdę szybki, musi taki być, dlatego też ściga się w F1, a będzie tylko lepiej, gdy zdobędzie jeszcze więcej doświadczenia, prawda? Ja walczę o mistrzostwa trochę dłużej niż on, więc mam ciut więcej doświadczenia, ale ostatecznie, jeśli zespół dobrze działa, samochód dobrze działa, z tobą wszystko w porządku, to reszta przychodzi sama. Nigdy nie wątpiłem, że Lando jest do tego zdolny. Tak powiedział Max Verstappen. Pani Aldono Marciniak, czy Lando ma wszystko w swoich rękach i czy wyciągnie tego mistrza? Przypominam, odcinek temu byliśmy dosyć pewni, że nie ma na to szans.
Szanse matematyczne ma, bo właśnie nam to przedstawiłeś, natomiast realnych nie ma. To jest bardzo duża przewaga, przewaga, której nikt nigdy w historii nie odwrócił i przede wszystkim to nie jest tak, że Max Verstappen już nie wygra wyścigu do końca sezonu, więc fajnie to brzmi, że możemy mówić o tej walce, o tym, że to nie jest zamiecione totalnie na etapie 2/3 sezonu, tak jak było rok temu, natomiast McLaren walczy o tytuł Mistrza Świata Konstruktorów. To ten tytuł oni zdobędą, nie tytuł kierowców. I tyle.
No trudno w to uwierzyć przede wszystkim, żeby się spełniła taka matematyka, że Lando wszystko wygrywa do końca sezonu. Wszystko się rozbija tak naprawdę o to, na ile obraz tego całego weekendu, bo to chodzi cały weekend, łącznie z kwalifikacjami, treningami, oddaje realny układ sił między samochodami, a na ile jednak była to kwestia tego, że byliśmy na bardzo specyficznym torze, na którym panowały bardzo trudne i specyficzne warunki, które cały czas się zmieniały. Z całą pewnością McLaren ma samochód dominujący pod względem takim, że niezależnie od tego, jakie by były warunki, jakie byłby toru, McLaren zawsze jest bardzo szybszy, ale nie zawsze jest najszybszy. Póki co nie był, dlatego że przecież no, kilka wyścigów w tym roku Verstappen wygrał. Co prawda sporo czasu minęło, odkąd ostatnio wygrał, bo to już 5 wyścigów, ale jednak no, na przykład na Spa powinien wygrać, tak? Powinien zwyciężyć, miał w kwalifikacjach wyraźną przewagę. Więc no, pytanie zasadnicze brzmi, czy to, co zobaczyliśmy w Holandii, to Zandvoort. Jest jakby przełom, przepraszam, no tak, na Zandvoort w Holandii, to jest przełom i jakieś nowe otwarcie, po prostu nowa era McLarena, czy jednak to była anomalia i tak naprawdę McLaren, będąc najszybszym, najlepszym zespołem, może nie, ale mając najszybszy bolid już od jakiegoś czasu, mówimy o tym od miesięcy, że ma, jednak tej przewagi mieć nie będzie i to jest też kwestia tego, czy te upgrade'y, które wprowadzili duże upgrade'y, faktycznie tak podziałały, że dały im tak dużą przewagę, że pojedziemy na Monzę, która jest totalnie inna, też będą inne części tam zastosowane, ale na inne tory, powiedzmy, bardziej podobne i McLaren zawsze będzie tak daleko z przodu, czy jednak inna pogoda, inny wiatr i inne rodzaje opon sprawią, że McLaren tej przewagi mieć nie będzie, a nawet jakieś inne zespoły będą niego szybsze, typu Mercedes, przecież był ultra szybki w ostatnich wyścigach. Ferrari się kiedyś zdarzyło, że było bardzo szybkie i powinno być na kilku trakach też bardzo dobre. No i Red Bull też bym do końca nie skreślał, chociaż są jakby w głębokim kryzysie i tutaj coraz gorzej wyglądają ich papiery. Moim zdaniem nie będzie tak, że McLaren będzie wygrał wszystkie wyścigi do końca sezonu, ale uważam, że to, co się teraz dzieje i to będzie kontynuowane, McLaren po prostu wprowadza upgrade'y i nigdy się nie jest tak, że im się nie udaje. Wszyscy mają problemy, a oni nie. McLaren ma taką bazę, taki fundament w tym samochodzie i w organizacji, że to jest początek drogi do mistrzostwa świata podwójne w przyszłym roku.
No dobrze, a czy to jest waszym zdaniem jednak moment, żeby wybrać kierowcę numer jeden? Czy moim zdaniem, jeżeli się na to zdecydują, to jest to no już ostatni moment, jakiś taki najostatniejszy, jaki się da. Natomiast wydaje mi się, że to i tak będzie już trochę za późno, no ale jest takie stare chińskie przysłowie, że...
Powiedz w oryginale.
Tak, że kuancią shu.
O, wiele ładniej udawałeś chiński, mandaryński.
Bo się uczyłem nawet, więc... przysłowie brzmi, kiedy był najlepszy możliwy moment na zasadzenie drzewa? 20 lat temu. A kiedy jest drugi najlepszy moment? Dziś. Więc to tak lekko filozoficznie podejdę, że mimo, że już moim zdaniem przegapili moment, w którym powinni byli obstawić Norrisa, to jeżeli chcą, żeby miał szansę walczyć, to muszą go obstawić po prostu teraz, chociaż zastanawiam się, czy nie strzeli im coś do głowy, że dalej będą grali w to, wiecie, nie, u nas są równi, niech walczą i w ogóle, ale zobaczymy, czy uważacie, że nastąpi taki wybór, nawet jeśli nie oficjalny przed kamerami, to międzyzespołowy, proszę.
Ja chciałem, Aldona może powie pierwsza ten wątek, albo ja chciałem do tego powiedzenia, to tak. U nas się mówi lepiej późno niż wcale. Nie trzeba drzew angażować to wszystko i sadzenia.
Zdecydowanie chiński przykład jest dużo bardziej obrazowy moim zdaniem i malowniczy, przemawia do wyobraźni.
Tak. Nasz jest taki bardziej powiedzmy prostacki, mniej orientalny, ale jednak jakby w krótszym, w kilku słowach jakby trafia w sedno. Aldona, zaczniesz może, jakie są twoje przewidywania w tej kwestii?
Ja mówiłam to już wcześniej, że to nie jest za wcześnie, tak jak mówi Andrea Stella, żeby obstawiać tutaj kierowcę numer jeden, tylko jest zdecydowanie za późno. I teraz to już jest musztarda po obiedzie. Mówiłam o tym, rozmawiałam o tym z DC. Tak naprawdę była to jedna z tych rozmów, w których pytanie, które zadajesz, trwa 3 minuty, a odpowiedź 3 sekundy. Bo przedstawiam mu to, jak ja to widzę.
Jeżeli... DC, czyli oczywiście David Coulthard, tak? Bo może nie wszyscy wiedzą.
Dokładnie tak. Jeżeli walczysz o Mistrzostwo Świata, wiadomo, chcesz obu tytułów, ale jeżeli jeden ma większy priorytet, tytuł Mistrza Świata Konstruktorów, no to faktycznie możesz się nie zajmować Team Orders, bo z punktu widzenia zespołu to jest wszystko jedno, który będzie wyżej, który będzie niżej, bo liczba punktów jest dokładnie taka sama dla zespołu. Jeżeli chcesz Mistrzostwa Świata Kierowców, musisz postawić na jednego kierowcę i tak robiły tak wszystkie ekipy, chyba że miały taką przewagę jak Mercedes w pewnym momencie, że mogły nam mydlić oczy, mówiąc o tym, że jest walka między kierowcami, bo to jedyna walka, jaka w ogóle mogła być w całych mistrzostwach wśród 20 kierowców albo i więcej. Więc moment, w którym McLaren mówi, my się zastanowimy, my będziemy analizować i zobaczymy, czy podejmiemy taką decyzję w przyszłości, to jest moment, w którym ja słyszę, my walczymy o tytuł Mistrza Świata Konstruktorów, nie walczymy o tytuł Mistrza Świata Kierowców. I tyle. I to jest, to było to pytanie, na co DC powiedział, tak, absolutnie masz rację, rozumując w ten sposób.
I poszedł. I wrócił do swojej owsianki. No. Wiecie co, jeszcze myślę w ogóle o tym Lando Norrisie w ten sposób, że to jest gość, który jeszcze nigdy nie wygrał 2 wyścigów z rzędu, a teraz miałby nagle wygrać 10, licząc ten i wszystkie następne, więc no wydaje mi się, że żeby była na to szansa, to ten bolid musiałby się stać jakiś taki naprawdę ekstremalnie dominujący, a nie sądzę, żeby tak się stało. No ale właśnie, czy to już jest dominacja McLarena? Lando uspokaja. Nasz samochód jest obecnie najszybszy, ale nie nazwałbym go dominującym.
A mogę też powiedzieć o tym drzewie?
Proszę, o drzewie, słucham.
Uważam, że to bardzo ładne drzewo, które trzeba zasadzić teraz. Jest taka piosenka, nie wiem, czy wiecie. Posadziłem drzewo u mnie na balkonie. Bardzo ładne. wielkie, silne drzewo, bardzo dbałem o nie, a potem przyszedł wiatr, je zerwał. I tak pewnie będzie w tym przypadku. Znaczy, po pierwsze, to jest dokładnie ten moment, nie uważam, że jest za późno. Wydaje mi się, że trzeba było oddać ten, wiem, że będzie dużo polemiki, ale uważam, że trzeba było oddać tamto zwycięstwo Piastriemu, bo jemu się ono należało i by to było po prostu bardzo źle odebrane też, ale w tej chwili, jeżeli ma mieć jakiekolwiek szanse Lando Norris, to nie może być tak, że Piastri będzie mu zabierał punkty. Problem polega na tym, że aby Piastri mu zabierał punkty, to musi mieć cały czas sytuację permanentnie taką, że McLaren jest ciągle z przodu dwoma samochodami i że na przykład kiedy Piastri będzie z przodu, a zdarzą się jeszcze takie momenty, kiedy Piastri będzie szybszy od Norrisa, chyba że coś mam tu, nie wiem, nie dokręcą, ale wątpię, to drugi będzie Lando Norris. Albo po starcie ten Norris będzie ciągle drugi, co też jest wielkim problemem ostatnimi czasy. Więc no, tu jest, to nie jest tak jak w McLarenie, przepraszam, w Mercedesie, Bottas, Hamilton, kiedy było wiadomo, że i tak Mercedes miał taką przewagę, że po prostu Bottas, kiedy się dało, to opaziewał, albo przez kilka lat w sezonu w Ferrari było, że po prostu Schumacher był numerem jeden i czy to Irvine wcześniej, czy potem szczególnie Rubens Barrichello, to było wiadomo, że nawet jak dominowali ultra, to kazali biednemu Barrichello dać zwycięstwo w Grand Prix Austrii Schumacherowi. No wątpię, żeby to było aż tak, więc nie będzie aż tej sytuacji, moim zdaniem, w tym roku, w których będzie sposobność do tego, żeby namawiać czy nakazać Piastriemu, żeby Norrisa puścił.
Dobrze, a ja mam jeszcze takie jedno pytanie. Też domyślam się, że będzie polemika, ale postaram się wytłumaczyć. Czy to, że McLaren, jak rozumiem, rzuca teraz wszystkie siły na to, żeby poprawiać ten bolid, żeby on był jak najlepszy, czy nie odbije im się czkawką na przykład na sezonie 2026, bo okaże się, że zbyt dużo uwagi poświęcili teraz? I rozumiem, że to może być jedyny sezon na przykład przez następnych kilka lat, kiedy będą mieli możliwość walczyć o mistrzostwo i nie sądzę, żeby to, co zrobiło na przykład BMW Sauber, poprawcie mnie, jeśli się mylę, w 2008 roku, kiedy zdecydowali, że jednak nie walczą o mistrza, tylko powalczą za rok, a za rok już było po ptokach, no to nie sądzę,
też
żeby...
Też zmieniała era techniczna wtedy.
Tak, tak, więc nie sądzę, żeby tak było, żeby to było lepsze. Natomiast tak się zacząłem zastanawiać, czy to, że teraz tak, wiecie, cisną, czy się troszkę na nich nie odbije? Jak myślicie? Czy myślicie, że to nie będzie miało znaczenia, że po prostu są w gazie i tyle?
Nie będzie miało znaczenia, po pierwsze, z powodów technicznych. Nad silnikiem pracuje Mercedes, bo nie mają własnego, a nad bolidem prawda jest taka, że i tak już każdy rozpoczął pracę w taki czy inny sposób, ale zupełnie legalnie to można pracować nad resztą bolidu, większością tego bolidu dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Więc i tak na tym etapie nie za bardzo mogą cokolwiek zrobić oficjalnie w tym kierunku. Poza tym druga rzecz jest taka, że moim zdaniem będzie wszystko zależało od silników. Wątpię, żeby były dwa silniki bardzo porównywane ze sobą. Mogę być w błędzie, ale no, patrząc na praktykę, to są ogromne zmiany, to raczej będzie większy rozjazd, więc to będzie decydujące. Natomiast ostatecznie siłą McLarena czy siłą zespołu Formuły 1 nie jest to, że w danym momencie zrobili najlepszy bolid. Po prostu pęk, trafiliśmy i mamy go. Nie. To jest siła strukturalna wynikająca ze zmian organizacyjnych i z dążenia do pewnego celu i z udoskonalania pewnego bardzo skomplikowanego mechanizmu, na który składa się bardzo wiele ludzi, bardzo wiele działów, bardzo wiele techniki i technologii i elementów, więc ta machina działa bardzo dobrze i coraz lepiej i wręcz jakby przerasta ich oczekiwania, tak? Ich zaskoczyło to, jak w ogóle te upgrade'y w Miami, jaki dały duży efekt. Nie spodziewali się, że będą tak szybcy w tym roku, więc to ta machina raczej no, nie upadnie w jeden tydzień i będzie działała dalej. W BMW była o tyle specyficzna sytuacja, że no raz, że tam pewne rzeczy były źle ułożone i no, były po prostu patologicznie ułożone mimo wszystko. Raz, a dwa, jestem co do tego przekonany, też jak gadam z ludźmi, ale to tak działa psychika, że w momencie, kiedy ludzie, którzy byli w gazie i widzieli, że robimy postępy, dostali polecenie, zobaczyli, że ich praca, ich wysiłki są marnowane, ponieważ postanawiamy, że nie będziemy walczyć o tytuł mistrza świata i walimy w bęben z takimi innymi rzeczami, uwalamy Kubicę podczas Grand Prix Chin, żeby przypadkiem tego tytułu nie wywalczył, bo nagle się po Japonii niebezpiecznie zbliżył do tego celu i nagle ma najgorszy, nie wiadomo dlaczego, nagle ma najgorszy w ogóle weekend bez wytłumaczenia w całym sezonie, tylko po to, żeby już się dalej niczy walczyć o mistrzostwo. No to w tym momencie to jest rzucana morale całej ekipy, no i jakby dławimy, dusimy ten mechanizm po prostu i to, tak naprawdę w dużej mierze BMW po prostu to rozwaliło sobie, czyli właśnie ten duch zespołowy. A McLarenowi moim zdaniem to absolutnie nie grozi. McLaren nie odpuści walki mistrzostwa, kiedy będzie mógł ją kontynuować. Zdaje mi się, że to było fajne, bo czasami, nie wiem, widziałem, słyszałem, niektóre osoby jakby nie chcą w to wierzyć, wiem, że trudno w to wierzyć i nawet kwestionują te przekazy, czy to w książce, którą napisaliśmy z Aldoną, czy kiedy o nich mówimy, czy piszemy, ale Helmut Marko się do tego odwoływał kilka razy i mówił, że nie odpuścimy, nie zwolnimy, bo wiadomo, że BMW w 2008 roku zrezygnowała z tytułu mistrza świata, więc to jest taka wiedza. To nie tylko my, Polaki, takie wmawiamy sobie innym, że tak było. To jest jednak wiedza taka konkretna, specjalistyczna, backstage'owa, którą wynieśliśmy z padoku.
Są Państwo teraz świadkami, gdy piękna niebiańska aureola otula Aldonę Marciniak. Słońce ci tam świeci z tyłu, wspaniale. Teraz
próbuję się tak prostować, żeby je zasłonić.
Teraz twoje słowa mają jeszcze mocniejszy przekaz, jak proroczka, proszę.
Dobrze, to w takim razie uwaga. No i a propos tego, o czym mówiłeś, Ces, a propos tego BMW, kiedy to było? Rok temu? Rok temu. W Kanadzie rozmawiałam z Mike'iem Krakiem, który wtedy był w BMW, teraz oczywiście szef Astona Martina, no i zadałam mu pytanie wprost, bo to jest też taka tajemnica poliszna, że Mike Krak rozstał się z ekipą BMW wtedy właśnie dlatego, że nie mógł się pogodzić z tą decyzją o odpuszczeniu walki o Mistrzostwo Świata. Spytałam go, czy to prawda. Spojrzał na kamerę nerwowo, mówi tak, ale ja tego nie powiedziałem, jakby co. Oczywiście wiedział, że kamera jest włączona, mikrofony i tak dalej, więc trochę to po prostu próbował.
Wiedział, tam kamera w krzakach ze 100 metrów odbiła do niego.
Tak, to dlatego. A jeszcze jedna tylko rzecz a propos tych upgrade'ów McLarena, które teraz przyjechały, bo też się nad tym zastanawiałam, czy bo ten obraz sił był naprawdę wyraźnie inny niż w Spa. Mercedes nigdzie, Red Bull, który tam powinien wygrać, tu z ogromnymi problemami, za to McLaren w totalnym gazie, naprawdę z wielką przewagą. Czy to są te upgrade'y, czy to jest właśnie jakaś anomalia warunkowo-torowa? I pytałam Stellę o to, w jaki sposób oni myślą na tym etapie sezonu, gdy już do końca mamy jeszcze przed chwilą 10, teraz 9 wyścigów, o tym rozwoju technologicznym. I on powiedział mi, że im bardzo zależało w tym sezonie na tym, żeby wprowadzać poprawki przemyślane, że wyciągnęli wnioski z tego, co się działo z innymi ekipami. To już ja dopowiadam, zobaczcie Ferrari w Barcelonie na przykład, które ze swoimi poprawkami totalnie błądziły i sprowadzało ich to na manowce i dużo czasu trwało, żeby się z tego wydostać, o ile w ogóle się to udawało, więc że oni się bardzo skoncentrowali na tym, żeby robić to może rzadziej, ale za to, żeby to były rzeczy, co do których są absolutnie przekonani, które są sprawdzone.
Boże, ja myślę, czy oni wszyscy mają jakieś szkolenia z wbijania szpileczek. Nasze upgrade'y postanowiliśmy, że będą przemyślane. Po prostu nie wierzę, żeby to było, wiecie, niewycelowane trochę. No dobra.
Nie, to wiesz, teraz... to jest takie trochę, może nie chodzi o to, żeby odcelowali w kogoś specjalnie, bo McLaren nie ma nawet takiego powodu w tym momencie, to raczej Brauna, żeby w Red Bulla, ale faktycznie są różne filozofie co do rozwoju bolidów w Formule 1, w zależności od tego, jaką mamy erę technologiczną, czy w zależności od tego, teraz mamy bardzo wyjątkową sytuację, bo mamy limity budżetowe i mamy limity duże ograniczenia czasu pracy nad samochodami w laboratoriach, czy w tunelach aerodynamicznych, czy też w symulacjach komputerowych, więc no, nie do końca wiadomo, jak to ugryźć, są różne rodzaje postępowania i mamy jeszcze raz ewidentnie te przykłady, gdzie Ferrari, Mercedes i Red Bull nie są w stanie wprowadzać upgrade'ów, do których są przekonani, natomiast robią ich więcej i często i mniejszych. A McLaren tutaj pokazuje, że noszą filozofię nie spieszczenia się, tylko zrównoważonego rozwoju.
No, cnotliwa, bez żadnych ofer.
Spiesz się powoli.
Tak, mniej znaczy więcej, powiem. No dobrze, ale w Red Bullu właśnie tak wesoło nie jest. Max Verstappen, jak na to, co się działo z jego samochodem w wyścigu, to dosyć spokojny. Jednak te radiowe komunikaty były dosyć spokojne, chociaż Aldona, spytamy cię jeszcze, jak zostało odebrane w padoku jego zachowanie w treningu. No ale Max Verstappen mówi tak. Przód i tył nie współpracują, jakby były rozłączone. Nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Nic, czego próbowałem, nie przynosiło efektu. Gdy skręcam w lewo, czuję, że samochód nie skręca natychmiast w lewo lub nie skręca tak, jakbym chciał. Bardzo trudno zrozumieć, z czego to się bierze i jak to naprawić. Na niektórych torach jest trochę gorzej. No, I co? I czy ten Red Bull po prostu zamienia się w Mercedesa? Co teraz? Co, że będą próbowali? Czy Jos Verstappen z kolei grzmi, żeby wrócić do specyfikacji samochodu z początku sezonu? Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy gdyby to było tak proste, czy już sami by nie spróbowali tego zrobić.
Nie. On chyba mówił, że oni wrócili do tej specyfikacji. To już pokazuje desperację Red Bulla. Może... Tak.
Okej, okay, to ja to... Po angielski nie mój pierwszy języka. I... No i Aldona, czy myślisz, że oni jeszcze są w ogóle w tym sezonie dorównać McLarenowi, czy to już będzie taki, wiesz... Ogarnianie po prostu, kurczę, jest taki po angielsku wyrażenie, którego zapomniałem. Chodzi mi o to, że wiesz, ogarnianie tego, jak wszystko idzie źle, że idzie pod kontrolą. Damage control, o, w tym sensie to chciałem powiedzieć.
Wiecie co, po tych kwalifikacjach, które Verstappen tak wyraźnie przegrał z Norrisem o 30, chociaż właściwie powinien być jeszcze niżej, biorąc pod uwagę piątkowe treningi, wrażenie w padoku było takie, bo my tam jeździliśmy wspólnymi takimi meleksami między parkingiem a biurem prasowym, więc tam dużo rozmawialiśmy. Wrażenie było takie: okej, okay, Red Bull ma teraz problemy, ale nigdy nie możesz skreślać Verstappena. Jakby nikt przy zdrowych zmysłach nie powie ci, że Max Verstappen już wypadł, że już nie wygra wyścigu w tym roku i że teraz to będą już właśnie tylko problemy i równie pochyła. Nie da się przejść obojętnie wobec tego, co przeżyli w trakcie tego weekendu. Perez też mówił, że w piątek dużo eksperymentowali, że było dużo testowania, więc szukają. No ale spokojnie, jakby ja nie wyczuwam, żeby tam była jakaś wielka panika w obozie Red Bulla. Jest przyznanie, że McLaren w ten weekend był dużo szybszy. Podkreślam, w ten weekend. Zobaczymy, jak będą rozdane karty za tydzień, potem w Baku, potem w Singapurze, kompletnie inny tor, więc jeszcze nas trochę zmiennych czeka w tym sezonie.
Zastanawiałem się dużo nad tym w ogóle, jakie są przyczyny tego. Też patrzyłem sobie, co kto mówi. Helmut Marko dość ciekawie to ujął. Powiedział, że Norris ma teraz prędkość, jaką potrzebuje, aby złapać Maxa w mistrzostwach. Czyli po pierwsze uważa, że to się może wydarzyć i mówi, że musimy coś znaleźć i że na czymś pracujemy, ale McLaren jest bardzo szybki, więc po pierwsze, no, sam jeśli chodzi o Helmuta, to rozumie powagę sytuacji. Powiedział też Helmut, że oni wierzyli, że jeżeli Max wygra start, to wygra ten wyścig. Ja też mi się wydawało, że jak Max wygra ten start, to będzie w stanie się bronić. Nie miał żadnej szansy, w sensie, że Norris go objechał po prostu z palcem w nosie. Mówi też coś, co było dość oczywiste, że głównym problemem było zużycie opon, nie tylko Red Bulla, akurat inne ekipy. Natomiast to, co powiedział Max o tym, że ten przód i tył nie są połączone, to nie jest problem, który się pojawił w Holandii. W Holandii był wyjątkowo duży i gołym okiem było widać na bardach, że ten auto po prostu nie skręca. Natomiast to jest coś, co ich dręczy od dłuższego czasu. Marko znowu mówi, że musimy lepiej zrozumieć nasz bolid, żeby był lepiej wyważony, bo z lepszym wyważeniem idzie większa pewność dla kierowcy i mniej się zużycie opon. To jest jakaś masakra, dlatego że to wyważenie, szczególnie w momencie, kiedy opony są tak wrażliwe, to jest absolutny klucz i to jest coś, co właśnie to wyważenie było ich dużą siłą. I to nawet... Ono nie było zawsze idealne i tak były te momenty na początku sezonu, na przykład, nie wiem, poprzedniego chyba, że Perez był bliżej Verstappena, bo bolid był mocno podsterowny, a Verstappen lubi bolid, który dobrze skręca, co też jest wielkim problemem. Bolid nie skręcał, on lubi bolid, który mocno skręca. Natomiast to cały czas był podsterowny, ale był względnie wyważony, a nie tak, że miał uczucie kierowca, że przód i tył nie są ze sobą połączone. Max mówił po tym weekendzie, że przez cały weekend było tak samo, od pierwszego treningu aż do wyścigu samochód był po prostu źle zbalansowany. Cały czas te same ograniczenia, co by nie robili, to cały czas było widoczne. I też podkreślam, byliśmy zbyt wolni, zbyt mocno zużywaliśmy opony. To dziwne, bo przez ostatnie kilka lat byliśmy w tym dobrze, ze zużyciem opon. Co tam się dzieje w tym Red Bullu po takim początku sezonu? Mi się wydaje, że to jest, idziemy w stronę tych teorii, jeśli chodzi o to, co się stało w Red Bullu. Szereg czynników, jak to Formuła 1. Były te dyskusje o hamulcach, czy FIA zabraniał ich w Red Bullu, czy nie. Być może nie, jest to całkiem niewykluczone, że faktycznie to nie były hamulce, ale no na tym etapie jestem przekonany, że coś w tym samochodzie było, czego FIA zabroniła używać, albo oni sami to zdjęli w obawie, że jak zostanie wykryte, to będą w opałach. Aldona widzę, ma tutaj coś spodobnego.
Tak, wiesz co, bo wiesz co mnie zdziwiło, bo to pytanie my zadawaliśmy wszystkim szefom ekip, z którymi mogliśmy rozmawiać, pytaliśmy o to Stelle, ja pytałam o to Toto, bo zazwyczaj w takich sytuacjach to ekipy rywali są pierwsze, żeby wskazać palcem, powiedzieć, my robiliśmy wszystko dobrze, no ale skoro FIA postanowiła działać, no to to oznacza, że coś musiało być na rzeczy. I byłam bardzo zdziwiona, bo każdy mówił, wszyscy mówili jak jeden mąż, nie sądzę, żeby któraś ekipa tego używała. Ja mówię, serio? No, normalnie byście wskazywali na kogoś palcem mniej lub bardziej bezpośrednio. Nie sądzimy, żeby to było faktycznie w użyciu. I to mówił Stella i to mówił Toto Wolff.
Może wszyscy tego używali.
Rywali Red Bull. A więc nie wiem, jakby nie dowiemy się tego, też mówiliśmy o tym w ostatnim podrajwie, ale zaciekawiło mnie to, że nikt nie wykorzystał tego miecza rzuconego przez FIA, żeby pokazać, że no, skoro FIA zareagowała, to pewnie coś było, no ale dobrze, że już. Mhm.
No w każdym razie uważam, że jednym z elementów tego, bo to jest bardzo nagły upadek, oni po prostu dominowali. W pierwszych wyścigach sezonu Red Bull miał miażdżącą przewagę chwilami, nie? Na każdym torze. I to jak ręką odjął. I to nie jest tak, że tylko McLaren przyspieszył, czy Mercedes przyspieszył, bo na pewno się poprawili. Ale też do Red Bull się dobrze prowadził, tak? Nie był taki, że miał disconnected przód i tył, tylko po prostu ewidentnie
wcześniej
w Red
Bull... Wcześniej chodził spać, dobre nawodnienie.
Tak. Nie wszyscy w Red Bullu się dobrze prowadzili, właśnie, no zwłaszcza na początku
sezonu. Rozkulali się. A jeśli chodzi o prowadzenie dobre, to od razu. Niestabilność polityczna, cała ta afera z początku sezonu, ona musiała mieć wpływ na funkcjonowanie ekipy. Musiała mieć wpływ chociażby taki, że Adrian Newey na kanwie tych wydarzeń postanowił z tej ekipy odejść, więc nie budzi się, już nic nie może uratować Red Bulla w tym momencie. Nie może powiedzieć do deski kreślarskiej i powiedzieć, nie, słuchajcie chłopaki, no jednak gdzie, co wy, tu trzeba w drugą stronę, to z prawej strony, a nie z lewej, tak, i to do góry nogami.
Przednie skrzydło zamienić tylnym, no tak.
Tak, takich rzeczy już nie powie. Tylko no jest po prostu niedostępny to ten geniusz Adrian Newey w tych rzeczach. Robi samochód drogowy na tym etapie, więc to na pewno się rzuciło na zespół. Utratę personelu generalnie nie tylko Newey, ale też sporo osób chodziło i wcześniej, i później. Ważne osoby, jednak ludzie budują ten zespół. Mi się wydaje, że to jest też ważne. Zła koncepcja samochodu to jest kolejny podejrzany, bo no, na początku były takie podśmiewujki, że tutaj że Red Bull poszedł w kierunku, który porzucił Mercedes. Ja się od razu zastanawiam, zresztą o tym mówiłem, że czy to nie jest jakiś taki rodzaj grzechu pychy, że nie wiem, chcielibyśmy może coś pokazać, że my to zrobimy dobrze, ale no, że wyjdzie gorzej, no i wygląda na to, że faktycznie pójście w tym kierunku za dobrze nie działa. To coś jakby doszli jakby do końca w ogóle koncepcji tego samochodu. Limity czasu w tunelu aerodynamicznym i w CFD, w symulacjach, moim zdaniem to w końcu zaczyna działać na tym etapie. No i też fakt taki, że nie mogą tego zasypiać pieniędzmi, tak jak wcześniej robiły największe zespoły, czyli no, usiąść i wszystko zrobić od nowa, bo mamy limity budżetowe i to dość surowe, więc jakby to się wszystko tak nawarstwia. Natomiast gwałtowność tego, tak, że po tak dobrym początku sezonu nagle nic nie działa, to jest zaskakujące i to jest niepokojące, to jest coś, czego nikt nie był w stanie przewidzieć. Max dostał w ogóle pytanie o to, że nie wygrał już 5 wyścigów z rzędu. A on powiedział, bardzo fajnie odpowiedział moim zdaniem, powiedział, że to się zdarza, czyż nie? Miałem dużo dobrych sezonów, niektórzy ludzie nie wygrali nawet wyścigu przez całą karierę i to on nie pije w kierunku tych ludzi. On to mówi w kontekście tego, że miałem to szczęście, że dostałem taki sprzęt i zespół, w którym mogłem wygrywać i nie każdy miał to szczęście, coś co zresztą w Maxie bardzo lubię, bo przy całej swojej pewności siebie i arogancji cały czas często podkreśla, że zdaje sobie sprawę z tego, że bez narzędzi on mógłby, sam też mówił, że sam mógłby wyścigu nie wygrać. No my teraz nie mamy najszybszego samochodu, mamy problemy do rozwiązania i nad tym pracujemy. Wciąż zostało jeszcze wiele wyścigów do końca sezonu. Ten tor nie był dla nas najlepszy, więc to jest ten nawet nie cień nadziei, tylko prawdziwa nadzieja na to, że, no, że to nie będzie tak do końca sezonu, że McLaren będzie im klepał 3-4 dychy w kwalifikacjach i 20 parę sekund w wyścigu, tylko że jednak to cały czas przy zachowaniu doskonałych własności McLarena na wszystkich albo na absolutnej większości torów i w prawie każdych warunkach, to jednak będą z nimi walczyć. I pamiętajmy jeszcze ten Spa, prawda? McLaren ma słabość. Tą słabością są tory, na których ważna jest wydajność aerodynamiczna, czyli z jednej strony potrzebujesz jak najwięcej docisku, ale z drugiej strony potrzebujesz, żeby auto było szybkie na prostych. Ten kompromis jeszcze w McLarenie nie był do końca dopracowany. Mają co prawda upgrade'y w samochodzie, jeszcze dużą przestrzeń, żeby prowadzić nowe, więc mogą się z tym uporać, ale póki co właśnie ten typ torów to jest nadzieja, że McLaren z tym nie odjedzie w siną dal, tylko że jeszcze ktoś będzie w stanie z niej powalczyć.
No to jeszcze tylko tak dopowiem od siebie, że moim zdaniem żyjemy jednak w erze Maxa Verstappena, bo to, że on wyjeżdża to drugie miejsce tutaj na przykład, no jest po prostu wybitny i nie mówię tutaj z tego jako fanboy Maxa, czy że nie wiem, nienawidzę Lewisa, bo to jest czasem w internecie jest albo to, że jak mówisz jedno, to automatycznie znaczysz drugie. Natomiast no po prostu jest doskonały i no nie popełnia błędów choćby. No dobrze, Aldona, a jeszcze szybko, jak zostało odebrane zachowanie Maxa w treningu, w padoku?
Wiesz co, szczerze, bez jakiegoś takiego wielkiego przejęcia się tym, po prostu
Max jak Max.
Nie, myślę, że chyba nas to przed telewizorami bardziej zdziwiło niż tam. Wszyscy się uśmiechnęli i poszli dalej na wafla.
No bo to była taka sytuacja, nie? Było to takie trochę szczeniacko-gówniarskie, ale takie akcje też Max daje, ale też było to takie po prostu, no, jakby to ująć samcze zachowanie, nie? Jakby chodził i jakby obsiusiał w teren, tak. Pokazał, kto tu rządzi, co to dużo mówić. Nie wyglądało to może jakoś szczególnie elegancko, ale fakt, że się tak wciskał na pewniaka koło Piastriego, gdzie się mieściły dwa bolidy, ale ledwo, i sobie przejechało potem jeszcze przy Russellu, tak wyjeżdżał ciasno, no to nic się nie stało, tak? Nie doszło do żadnej kolizji, no to też jest świadczy o tym, że koleś jednak ogarnia temat, tak? Umie jeździć, umie w tę formułę pierwszą, że tak to umie lakonicznie i też co spod ogona nie wypadł. Było to mało eleganckie, ale entertaining, jak to mówią po zagranicznemu, jakby to na polskie najlepiej wytłumaczyć słowo entertaining.
Dające rozrywkę. O, unisona, piękna, dobra. No dobrze, to teraz kilka szybkich pytań. Po pierwsze, Aldona, co cię bardziej zdziwiło? Spadek formy Mercedesa czy zwyżka formy Ferrari w wyścigu?
Spadek formy Mercedesa.
Mhm. Rozwiniesz?
Wiesz co, było tak, zaczęło się od kwalifikacji oczywiście, które już były wielkim rozczarowaniem, nie tylko ze względu na to, że Lewis odpadł w Q2, ale też ze względu na pozycję George'a Russella, który przecież wcześniej miał świetny piątek i no, wszyscy się spodziewali, że to będzie między Mercedesem a McLarenem, a Max Verstappen spróbuje zrobić niespodziankę. Tak się wydawało po piątku, że taki mamy układ sił. Tymczasem nagle się okazało, że ta strata Mercedesa jest całkiem spora, a Max był w stanie awansować. I wtedy już tylko przyszedł Lewis do nas do zagrody. Jak tylko zobaczyłam, jak rozmawia z sąsiadami, to uśmiechnęłyśmy się do siebie z koleżanką reporterką, on mówi, oj, jest wściekły, oj, będzie trudno. Odpowiada jednym zdaniem i faktycznie to, co jego najbardziej zdenerwowało w tym, to znowu pewna nieprzewidywalność, ten brak wytłumaczenia, braku tempa. I to samo mówił Toto Wolff później i ostatecznie to samo mówił po całym weekendzie, że no, może kwestia ustawień, może kwestia warunków, bo warunki się zmieniają, wtedy cieplej, teraz chłodniej, było naprawdę bardzo trudno pod tym względem, ale że ten samochód cały czas jest jednak dla nich nieprzewidywalny, bo ten sam samochód, znów wracamy do Belgii, który w Spa wygrał wyścig i był bardzo szybki, no to tutaj to był nigdzie w porównaniu z tamtym.
Ja chciałem przypomnieć, że zdaje się, że postawiłem na zwycięstwo Lewisa Hamiltona w tym wyścigu. Brzmi to cokolwiek głupio z tej perspektywy. No, mnie najbardziej zaskoczyło też po kontekście weekendu spadek formy Mercedesa, ale w kontekście samego wyścigu to skok formy Ferrari. Zresztą samego Ferrari bardzo zaskoczył, tak? Przyznał to Leclerc i Sainz, że nie oczekiwali tego.
Jedziemy, dawaj Carlos, nie wiem co się dzieje, ale...
Tak, ale jedziemy.
Tak, no mnie też, szczerze mówiąc, w większym byłem w szoku jakoś, że to Ferrari. Jednak chyba byłem bardziej przyzwyczajony do tych fluktuacji formy Mercedesa niż do tego, że Ferrari nagle zacznie jechać. No dobra, drugi taki z szybszych tematów to Logan Sargeant, który dostał...
To dość wolny temat.
To dość wolny... Znaczy, no tak, w sumie nie można już tego jeszcze bardziej obrócić. No, tak jak Aldona wspominała, rozbicie bolidu w drobny mak w najgorszym momencie po wprowadzeniu poprawek, wściekły James Vowles. Przy czym, no, kurczę, rozumiem, że jest zły, ale w tym Williamsie to Logan Sargent nie jest jedyną częścią, która nie działa. No, karamba. Nieprzepisowa podłoga, bo u nich w fabryce wyszło, że obliczenia, że będzie dobrze, a potem na kontroli, że jednak nie. No ja rozumiem, że to są jakieś małe tam marginesy, no ale come on. W każdym razie, czy po pierwsze, czy wymienilibyście Logana Sargenta już teraz, przed końcem sezonu i jeśli tak, to na kogo? Rzekomo w grze są dwa nazwiska, Mick Schumacher i Liam Lawson. James Vowles lata po prostu między motorhome'em Mercedesa a Red Bulla i pyta, czy mu wypożyczą. Ja bym go wymienił mimo wszystko i na Liama jako Red Bull to moim zdaniem powinno im zależeć, żeby jeździł nawet taczką, ale żeby sobie po prostu próbował. Aldona.
A mi się wydaje, że Toto będzie tam próbował wpuścić Micka Schumachera, bo to jednak jest ich kierowca rezerwowy, a może mieć Toto jakiś delikatny wyrzut sumienia, że w całej dyskusji na temat obsady przyszłorocznego miejsca ten Mick nawet nie mignął, po prostu nigdzie, nigdzie go nie było. No i oczywiście mimo wielkich wpływów Toto nie udało mu się załatwić miejsca nigdzie Mickowi, a James Vowles jest jego kumplem, to jest jego były pracownik, mają ze sobą bardzo dobre relacje, więc to by było fajne. Lepsze niż Liam Lawson, który i tak będzie w tej Formule 1, więc po co mataczką jeździć właśnie?
Byłoby to przezabawne z tego względu, że po ile w zeszłym roku rekordzistą, jeśli chodzi o szkody w rozbijaniu bolidów, to był Logan Sargent, chociaż też Albonowi nie było wtedy tak daleko i w tym roku Sargent też przez rozwali bolid bardzo potężnie, to dwa poprzednie sezony rekordzistą, bardzo zbliżonym do niego zresztą był Mick Schumacher i to dwa sezony
z rzędu. To prawda.
Więc by było zamienić kijek, ciekierkę na kijek. No i to słuszna uwaga z tym Toto, że tutaj tak powtarza, że ten Mick niedoceniany, że to po prostu, że nie pokazał wszystkiego, że on wcale jest lepszy i tak dalej, ale w kontekście startu w Mercedesie zupełnie nie funkcjonuje. Moim zdaniem najbardziej logicznym wyborem generalnie, żeby spuścić tego Williamsa, to były Kimi Antonelli, ale jakoś Antonellego do Williamsa pchać nie chce Toto. Nie chce go popsuć moim zdaniem. Raz, że chce, żeby na spokojnie dokończył swój program, żeby nie chodził za wcześnie i sam Antonelli moim zdaniem nie chce wchodzić w ogóle do Williamsa w tym sezonie, bo to by nie miało sensu. Skoro już i Antonelli miał rezerwy, czy będzie gotowy na przyszły rok i wiadomo, że jego ojciec też miał dużo zastrzeżeń takich i obaw, że będzie za wcześnie, żeby po prostu nie spalić chłopaka. Więc tym bardziej wrzucanie się do samochodu, wchodzenie do tak przeciętnego, jeśli nie słabego zespołu, do jego organizacji, czy fatalnej organizacji, biorąc pod uwagę na przykład ostatnią dyskwalifikację Albona i inne przygody, to było takie trochę psucie, jakieś dekoncentrowanie, zamiast wejść na świeżą głowę.
Złe nawyki sobie wyrobię.
Tak, więc no, z jednej strony ja bym najchętniej zobaczył Antonellego, ale rozumiem też tę politykę zespołu i Toto Wolffa, żeby chłopaka biednego nie wrzucać do tego bajzdu, tylko żeby jednak już na spokojnie szykował się, zresztą ma super program przygotowań, tak 20 dni w samochodzie dwuletnim w Formule 1 to jest fortuna mała, poświęcona na to, żeby się przygotował do tych startów. Liam Lawson moim zdaniem powinien tam pójść tylko i wyłącznie, jeżeli będzie miał gwarancję startu w przyszłym roku, bo może na tym przegrać, tak? Może nie wiadomo, co się stanie w tym zespole, nie wiadomo, czy ten samochód będzie się nadawał do jazdy. Z pewnością Albon ma lepszy sprzęt generalnie, a Williams ma to do siebie, że szczególnie w 2019 roku nie był w stanie zbudować dwóch części nawet o zbliżonych parametrach. Były bardzo daleko od siebie i wiadomo, że te o lepszych parametrach wrzucano do samochodu George'a, a cały ten śmietnik resztę, a potem pozlepiane z tego, co zostało rzeczy, dostawał Robert, więc i to się raczej niewiele poprawiło, jeśli chodzi o te czasy. Sargent też nie ma takiego sprzętu dokładnie, jaki ma Alexander Albon, więc Lawson mógłby tylko stracić, gdyby nie miał kontraktu, poszedł do Williamsa, bo nie z własnej winy mógłby po prostu wypaść z tego biegu, ten entuzjazm by opadł i by sobie uznali, a no może jednak faktycznie nie ma się tutaj stresować i męczyć, żeby mu ten fotel dawać od razu. Tak więc byłoby to dla niego moim zdaniem trochę ryzyko, ale też no, z drugiej strony chcesz być w Formule 1, do odważny świat należy, tylko jeszcze raz to, co trzeba wiedzieć o Formule 1, to, że jest to dość podły interes pod wieloma względami, że nieraz się zdawało w historii tego sportu, że jeden zespół czy jakaś osoba w tym zespole po prostu paliły kierowcę z takich to czy innych powodów. Przecież przykładem ostatnim najlepszym jest Robert Kubica, ale w Williamsie to jest w ogóle tradycja, bo Williams przecież miała historię zwalniania mistrzów świata kolejno. Najpierw Nigel Mansell po 92 roku, potem Alain Prost, żeby dać miejsce Sennie po 93 roku, Potem Damon Hill, kiedy zdobył Mistrzostwo Świata po 96 roku, też tak naprawdę wydalony z Williamsa. Heinz Harald Frentzen na drugim fotelu w tym samochodzie u boku Jacques'a Villeneuve'a, też niszczony tak naprawdę. To są, co prawda to byli inni ludzie, bo to był Frank Williams i Patrick Head, wielkie postaci tego sportu i wspomniane z honorami, ale jednak no, ciężko się bardzo z nimi pracowało z punktu widzenia kierowców. Ten zespół ma po prostu historię niszczenia karier kierowcą, więc to było ryzyko dla Lawsona. A Mick to... kogo to obchodzi, nie? W sensie, co najwyżej może jakimś cudem tylko pokazać, że faktycznie nie był aż taki fatalny.
Ty może tylko wygrać już w tym momencie, tak?
Tak, 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 on nie ma nic do stracenia.
No dobrze, Aldona, to jeszcze insajderska wiedza z padoku. Czy ludzie w Hasie wyglądali na zestresowanych tym, że ich sprzęt nie będzie mógł wyjechać z Holandii? Przypomnijmy, sytuacja jest taka, nie wiem, czy ktoś... No dobrze, jeśli ktoś nie wie...
To może sponsorem... ja.
Dobry. Proszę bardzo.
Tak? Tak, tak. Sponsorem Hasa była firma Uralkari, a więc firma współnależąca do Dimitrija Mazepina, dzięki czemu Nikita Mazepin miał tam przez rok fotel i zaczął kolejny sezon 2022, wcześniej był w 2021, także w tej ekipie na testach jeszcze był. W związku z tym sponsor Uralkari przekazał już część funduszy na poczet startów Nikity Mazepina, no ale ten kontrakt Mazepina został zerwany ze skutkiem natychmiastowym w momencie inwazji Rosji na Ukrainę. Następnie Uralkari domagało się od Hasa zwrotu tych pieniędzy, Has nie chciał ich oddać, wypowiedział się Trybunał Arbitrażowy w Szwajcarii, nakazał oddanie tych pieniędzy, minęły dwa miesiące, pieniędzy nie ma. W związku z tym Uralkari się zdenerwowało i zwróciło się już do holenderskiego wymiaru sprawiedliwości o zabezpieczenie tej wierzytelności, a zabezpieczyć można oczywiście tylko własnością Hasa, więc motorhome, samochody, części zamienne, to wszystko miało zostać zabezpieczone na poczet spłaty tych długów. Gdy to tylko wyszło, to akurat się pojawił w zagrodzie był Ayao Komatsu. No i oczywiście, ja go wtedy pytałam, tak jak wszyscy, czy on się obawia o ten start nie na Zandvoort, bo to było dogadane, że ten weekend pójdzie, ale we Włoszech, na wypadek, gdyby ten sprzęt został zajęty przez komornika na dłużej, i on wtedy przekonywał, że absolutnie nie, że to jest tylko kwestia proceduralna, bo nie wiedzą, jak do końca dokonać transakcji między Hasem, który jest firmą amerykańską, a Uralkali, która jest firmą rosyjską, w związku z istniejącymi sankcjami, że prawnicy nad tym pracują, ale że oni tego w ogóle nie kwestionują, ani tego roszczenia, ani wysokości tego roszczenia. No i efekt był taki, że w piątek ten przelew wyszedł, no ale w sobotę, w niedzielę nie doszedł. Więc w niedzielę, jak wszystkie ekipy się pakowały, aby wyjechać z Zandvoort, Haas mógł się spakować, ale wyjechać nigdzie nie mógł. Ale w poniedziałek już wszystko się udało, kasa zaksięgowana, teraz jeszcze są winni samochód z 2021
roku. Ponoć wysłali już.
Już wysłali ten
tak,
samochód.
Tak, 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 już potwierdzili, że tak, że...
A więc samochód Nikity Mazepina jako pamiątka, no bo to też było w kontrakcie.
Rozumiem, że z tym samym też było tak, że się obawiali sankcji i prawnicy się zastanawiali przez to, jak to zrobić.
Przez dwa miesiące.
Wzrusza mnie to, jak po prostu, jak w Formule 1, to jest też takie oczywiste, jak oni potrafią, po prostu polegają na tym, że ja coś powiedziałem i co prawda absolutnie się to z niczym nie klei i brzmi jak po prostu jedno wielkie kłamstwo, nie do końca białe, czy wymówka, ale i tak to powiem, bo co mi zrobicie? No bo wygląda na to, że oni faktycznie chcieli zapłacić te pieniądze, mimo tego, że właściciel ekipy i jego finansowe różnego rodzaju operacje, różne legendy krążą na temat tego i oni po prostu musieli ustalić między prawnikami, jak to między czterema różnymi krajami ustalić, żeby ten przelew doszedł, żeby sankcji nie było, bo to rosyjski zespół, znaczy sponsor i tak dalej. I akurat tak się złożyło szczęśliwie, że, no bo to musiało tyle zająć, że akurat kiedy Uralkali się wkurzyło i zarekwirowali im samochody, to akurat wtedy się ten proces dokończył już, że akurat mogli w ten piątek już, nie, jakie to szczęście, że nie musieli tego...
Co za zbieg okoliczności.
Tak, prawda, dłużej, że musieli tego ustalać dalej w międzynarodowym gronie, jak to zrobić, żeby te pieniądze przeszły, tylko akurat wtedy już zdążyli to zrobić. To jest jakiś absurd.
Wiecie co, prawdę mówiąc, trochę trudno mi współczuć firmie Dmitrija Mazepina, no ale tak, no oczywiście masz rację, że to kolejny element gierki, no jeżeli możesz przez 2 miesiące trzymać 10 baniek na koncie, to wolisz je trzymać na swoim koncie czy na cudzym koncie?
No na przykład, tego nie chcieli oddać, nie, to po prostu tam musiał sponsor Alkali musiał zagrać sądem, bo inaczej by tego nie zobaczyli w najbliższym czasie i moim zdaniem zrobili bardzo dobrze, ja wiem, że są tam różne emocje związane z tym, że to jest to firma rosyjska i embargo i konflikt zbrojny międzynarodowy, doskonale to rozumiem, ale cały czas będę bronił stanowiska, że kradzież to kradzież, nieważne kogo okradasz, jesteś cały czas złodziejem i tyle.
Tym miłym akcentem przechodzimy do Grand Prix Włoch 2024 na torze Monza. I teraz szybkie przypomnienie, co się działo rok temu, bo akurat się sporo działo. Po pierwsze, Max wygrał Verstappen 10. wyścig z rzędu, bijąc rekord. Sergio Perez dojechał 2. To też wydarzenie z dzisiejszej perspektywy naprawdę potężne. Było pole position Sainza, ale Max go zawinął na 15. okrążeniu. No więc był Max, Perez, potem był Sainz i Leclerc, i Sainz i Leclerc do ostatniego okrążenia walczyli o to trzecie miejsce. To był ten słynny wyścig, po którym rozmawialiśmy, że Fred ma niezłe cojones, że nie boi się powiedzieć im: proszę chłopaki, walczcie, i po prostu tam do ostatniej chwili wszyscy drżeli o wynik, blokowanie kół przez Leclerca, pamiętam, chyba na ostatnim okrążeniu, i stracona szansa. To się działo rok temu, a w tym roku pytanie, czy najlepszym wydarzeniem dla wszystkich Włochów będzie ogłoszenie nowego Włocha w Formule 1, czyli Kimiego Antonellego. To ma być rzekomo ten weekend. Oprócz ogłoszenia, które nie jest pewne, pewne jest to, że Antonelli pojedzie w pierwszym treningu, i Toto Wolff mówi tak: Antonelli pojedzie w pierwszym treningu. To naprawdę wzruszający moment. Jesteśmy z nim od czasu, gdy miał 11 lat. Myślę, że dla tifosi zobaczenie Włocha w dobrym samochodzie, w samochodzie, który może o coś walczyć, będzie czymś pięknym. I zacząłem się, wiecie co, wpadło mi to do głowy dziś, czy to nie jest też takie próba zabrania tego spotlightu, tego światełka, które świeci na Hamiltona, wiecie, Hamilton, nowy po prostu lider tifosi, przechodzi do Ferrari, a tu Mercedes, no Hamilton fajnie w Ferrari, ale my mamy Włocha. Wiecie, no jednak jak Włoch będzie jeździł dobrze, to jest jeszcze trochę lepiej. Nie sądzę, żeby po to go podpisywał, ale jest to, jakoś to tak widzę, że wiecie, że to, jak on tu podkreśla, że to będzie coś piękne, ten Toto Wolff tak dba o tych Włochów, tak się wzruszył, jak o nich pomyślał w ogóle. Czy po pierwsze, czy coś słyszeliście, czy to już będzie ten weekend, i po drugie, czy... Nie, po prostu, po pierwsze, czy to będzie ten weekend?
Aldona pytało to w bardzo fajny sposób, więc...
Słuchajcie, wszystko na to wskazuje. Jest to taka tajemnica Poliszynela w tym momencie, natomiast no, dla mnie jest to ciekawe tak naprawdę, co to oznacza jak bardzo to mówi o tym, że chce współpracować z Maxem prędzej czy później. Ja go spytałam, czy Max powiedział, że nie, bo nie, czy powiedział, że nie teraz, w trakcie przerwy wakacyjnej, gdy negocjowali. I to powiedział, że po prostu wspólnie stwierdzili, że to nie jest właściwy moment. No to w oczekiwaniu na ten właściwy moment, co mają sobie myśleć ci dwaj kierowcy? 17-latek, który i tak jest pod ogromną presją debiutu w Mercedesie i naprawdę nie potrzebuje dodatkowej, i nie biorą go po to, żeby go zaraz wywalić, czy George Russell, który zrobił naprawdę dużo dobrego dla tej ekipy i można się zastanawiać, czy zasługuje na to, żeby być postawiony przed takim zagrożeniem w postaci przyjścia Maxa Verstappena. Więc no, w ciekawej sytuacji postawił się Toto Wolff. David Coulthard śmiał się, jak gadaliśmy o tym prywatnie, że tak naprawdę to Toto chce tym gadaniem o Maxie po prostu wkurzyć i wyprowadzić z równowagi Christiana Hornera. Mówi, że on i Zach to zrobią wszystko, żeby wkurzyć Hornera, więc naprawdę oczywiście. Także no, to też jest taki element, ten czysto relacyjny, osobowościowy, który istnieje w padoku, jest ważniejszy niż chcemy przyznać.
No dobrze, a czego się możemy spodziewać po tym wyścigu? Tak, padło już tutaj chyba nawet w naszym podcaście zdanie, że ten tor jest tak inny od toru Zandvoort, jak tylko się da, więc czarku, czego
Maxie,
się
tutaj
powinno...
Maksiu, to nawet ty to zdanie wypowiedziałeś.
No nie chciałem już tak, wiesz, nieskromnie mówić, ale tak to byłem ja. Czarku, czego się możemy spodziewać po tym torze w ten weekend?
Możemy się spodziewać anomalii, no raczej zazwyczaj na Monzie przede wszystkim różnice w kwalifikacjach są dość małe, więc no, możemy liczyć na to, że jeżeli warunki będą stabilne, to wówczas te różnice między zespołami będą niewielkie czasowe. Poza tym jest to tor tak absolutnie nietypowy, że nawet ciężko strzelać tak naprawdę na podstawie tego, co się działo w poprzednich wyścigach, jak akurat wypadnie Monza, po prostu takiego toru w kalendarzu nie było. Jeżeli jakiś tor był do Monzy z tych ostatnich najbardziej zbliżony, to będzie Kanada, dlatego że w Kanadzie mamy faktycznie połączenie długich prostych, mamy ważne są hamulce stabilne.
Mocny
silnik. Słucham?
Mercedes.
No właśnie, mocny silnik, tarki też, cięcie na tarkach, więc wydaje mi się, że no możemy się spodziewać, że Mercedes będzie po prostu znowu mocny. Znaczy McLaren oczywiście będzie mocny na Monzie, że Mercedes wróci znowu do siły, bo to jest właśnie tor taki mocno pod nich. Znakiem zapytania pozostaje Red Bull, ale no, muszą jechać na miękko, bo nie wiem, czy naprawili ten problem z zawieszeniem, ale biorąc pod uwagę, że mieli te ogromne problemy z niestabilnościami na tarkach, to co prawda tam jest niewiele takich miejsc, jest tylko kilka szykan, ale jednak trzeba ciąć i tam, no, no, tam może być problem Red Bulla. Przy tak niewielkich różnicach czasu po prostu każda strata będzie stratą. Myślę, że końcówka okrążenia będzie bardziej pod Red Bulla. Tam na Ascari te tarki zazwyczaj są trochę niższe. Zapraszam na trackwalk, jest akurat na Monzie, na moim kanale, na trackwalkach z Monzy. Jest też ta sprawa z Robertem Kubicą w ogóle. I potem mamy ten w Tamburello, tak, czyli Tamburello, Boże Święty, Parabolika. Już mi się zawsze Tamburello, mi się zawsze z Imoli z Tamburello. Parabolika, czyli ostatni taki no, bardzo rozwijający się łuk, na którym Red Bull prawdopodobnie będzie mocny, natomiast na tych cięciach szyka, no, będzie problem, będzie, to tak się wydaje. Więc myślę, Mercedes, McLaren znowu są zespołami, które powinny tutaj całkiem nieźle zagrać. Williams prawdopodobnie będzie mocny też na Monzie, ale raczej nie tak, żeby walczyć o zwycięstwo oczywiście.
To ja wam powiem tylko tyle, jeżeli jeszcze gdzieś jedziecie na jakieś wakacje, że jeżeli na przykład chcielibyście pograć w kapsle na plaży, jak ja ostatnio, to Monza jest zdecydowanie najłatwiejszym torem do odwzorowania na plaży ze swoimi trzema zakrętami na krzyż, więc polecam Monzę. Ja grałam w kapsle na Monzy, przegrałam.
No dobrze, to w takim razie nasze typy na podium, na tor, na Grand Prix Włoch, na torze Monza. Dobrze, Aldona, proszę, Jezu, jak już się tu wyrywa, mów.
Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen.
Dobrze, to teraz ja. Max Verstappen, Oscar Piastri, Carlos Sainz.
O kurde, przypomniałeś mi, że jest Ferrari jeszcze w tym sporcie w ogóle. George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris.
Okej, okay, nice. Bez Max Verstappena.
Chociaż moim zdaniem będzie miejsce taki, że będzie ciasno w czołówce, bo będą, no, różnie może być. Ferrari było w zeszłym roku, przypamiętajmy, tak? Sainz zdobył pole position, tylko potem w trybie wyścigowym nie byli w stanie dorównać Red Bullowi. W tym roku może być trochę inaczej.
Zobaczymy. No dobrze, ale jeszcze zanim skończymy, to jeszcze warto odnotować, że zespół, w którym jeździ Robert Kubica, wygrał wyścig na Spa w kategorii Elms. Prawda? I jest w internecie kilka ładnych wyprzedzań Roberta Kubicy. Czarek tam widziałem, on wciąż to ma. No ma. Obejrzyjcie sobie jak to ma. Jak byłem na tym torze.
Było całkiem spoko.
Tak, było całkiem spoko.
Więc dobrze wiesz, że Spa pokazuje kto co ma.
Tak, tak jest. O, no tym właśnie rymem pięknie zakończymy. Czarku, ty jedziesz na Monzę, prawda?
Lecę,
no tak, dobrze. Pojechać też się da pewnie jakoś. Aldona,
da się, nawet byłem samochodem na Monzie.
Aldona, ty też?
Też.
Czy szykuje się monzowe spotkanie w takim razie? Jakieś będziecie informować?
Będziemy.
To by
będziemy. Rok temu się spotkaliśmy z kibicami, więc myślę, że teraz...
No patrzcie, nie chcieli, chcieli pojechać incognito, ale ich sprzedałem, teraz będą musieli. No dobra, dziękuję wam bardzo za dzisiaj, dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom. Piszcie, zadawajcie pytania na wszystkie, jak widzicie, staramy się odpowiadać nawet na te niemiłe, więc byleby kulturalnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i miłego lotu na Monzę.
Pa, pa.
Pa. Thank you.